Naszym tematem będą Polacy, a właściwie polskie rodziny rozdzielone przez emigrację. W naszym studiu goście Agnieszka Kosowicz, Polskie Forum Migracyjne. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I pan Robert Rutkowski, psychoterapeuta. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Drodzy państwo, zacznijmy od projektu państwa autorstwa, czyli Polskiego Forum Migracyjnego. Polskie Forum Migracyjne uruchamia projekt, który właśnie specjalnie jest skierowany do polskich rodzin podzielonych przez migrację. Pierwsza odsłona, jeżeli się nie mylę, tego projektu miała miejsce na Islandii, czyli w kraju, gdzie Polaków nie brakuje.
Rzeczywiście, Polacy są w Islandii, stanowią połowę wszystkich imigrantów, jacy tam mieszkają. I ciekawe też na Islandii jest to, że cała populacja migrantów to jest zupełnie świeże dla tego kraju doświadczenie. Ponieważ wcześniej, jeszcze kilkanaście lat temu, Islandia była rzeczywiście krajem homogenicznym, zamkniętym, oddalonym, wszystkim tym, co nam się stereotypowo kojarzy. I od kilkunastu lat stała się krajem dosyć intensywnie odwiedzanym przez migrantów, również Polaków. Jest to pewnego rodzaju taki, powiedziałabym, społeczny szok dla tego społeczeństwa.
Czego tak naprawdę ma ten projekt dotyczyć?
Projekt sam się wymyślił, szczerze mówiąc, ponieważ od 6 lat prowadzimy internetowe poradnictwo dla cudzoziemców w Polsce i właściwie od samego początku zaczęli z tego poradnictwa korzystać również Polacy za granicą, co wcale nie było naszym zamiarem. I stworzyliśmy teraz ten projekt w odpowiedzi na te sprawy i takie problemy, z którymi Polacy się do nas przez te wszystkie lata zgłaszali. I ten projekt po prostu ma pomóc i Polakom za granicą, czyli rodzicom z reguły, i tym, którzy zostają w Polsce, poradzić sobie z różnymi trudnościami, które są efektem rozdzielenia rodzin przez migrację.
Wedle różnych obliczeń, różnych szacunków, w ostatnich latach głównie do Unii Europejskiej wyjechało ponad 2 miliony Polaków. Gdybyśmy to chcieli przeliczyć również przez ilość osób, które pozostały w kraju, dzieci, żon, mężów, dalszych, bliższych rodzin, o jakiej grupie Polaków mówimy?
Gigantycznej. Znaczy, mówimy o czymś, co będzie niedługo przybierać znamiona choroby społecznej. I ja słuchałem z wielkim zainteresowaniem, co pani mówiła, bo w końcu coś się zaczęło na tym polu dziać i nareszcie można wyciągać wnioski z błędów, które zostały popełnione, ponieważ ja jestem człowiekiem pracującym na froncie. Ja pracuję w gabinecie swoim tutaj w Warszawie, ale mam też kontakt z emigracją polską. No, nie będę wymieniał tych wszystkich miejsc, gdzie Polacy są, bo to jest ogólnie wiadome, ale mam bardzo dużo kontaktów. Ja często jestem i służbowo, i też jakby tak towarzysko w różnych miejscach.
O jakich błędach pan myśli?
Znaczy, błędach takich, że Polacy są często bardzo jakby sobie zostawieni sami sobie. I tak się stało z emigracją na przykład londyńską, co jest w ogóle paradoksem. Ja tego dotykam jakby na bieżąco, bo mam do czynienia z Polakami, którzy tam są również w tej emigracji takiej, tej dalekiej, tej nieświeżej, nie tej bieżącej, tylko nawet tej z lat 80. I mimo, że paradoksalnie przecież Polacy w Anglii są obecni od przedwojnia i jest cała masa Polaków, którzy na przykład nie po wojnie wyjechali, nawet nigdy nie doświadczyli komunizmu. Mój przyjaciel, który tam mieszka w Anglii, prowadził domy starców, tak zwane w Szkocji, właśnie dla Polaków jeszcze z przedwojnia. I jest ten problem, który się, jakby on spokojnie pokolenie na pokolenie narasta, że jakby systemowo nie ma tej pomocy. No, rozłąka jest czymś bardzo złym.
Z jakimi pytaniami najczęściej Polacy się do państwa zwracali? Co było
ciekawe, to jest
najczęściej
dla mnie,
podnoszone?
Często sprawy, z którymi się Polacy zgłaszają, są sobie przeciwstawne. A więc rzeczywiście jest tak, że w niektórych przypadkach cierpią po prostu, tęsknią do swoich dzieci i mają emocjonalne trudności związane z tym, że są oddaleni od rodzice, od reszty rodziny. Mają poczucia, że są trochę dojną krową w niektórych przypadkach. Czują, że rozluźniają się ich relacje z własnymi dziećmi, z małżonkiem, z resztą rodziny. Ale też często jest tak, że ta emigracja jest pewnego rodzaju ucieczką od niekomfortowej rodzinnej sytuacji w Polsce. I zdarza się tak, że...
Jest takim wyjściem awaryjnym, tak
możemy
powiedzieć?
Trochę z wyjściem awaryjnym, albo jakby ratowaniem bytu rodziny wtedy, kiedy wspólne życie jest w jakiś sposób trudne.
Na czym to polega? Że wszyscy udajemy, że nie ma problemu, a tak naprawdę wyjazd spowodowany jest chęcią zarobienia pieniędzy?
Nie udajemy. Ludzie po prostu starają się w jakiś sposób zareagować na swoje sytuacje i czasami popadają w gorsze tarapaty po prostu. I to, z czym my się stykamy, pracując z Polakami za granicą, to jest często rzeczywiście popadanie w bardzo trudne sytuacje życiowe, które są spowodowane brakiem zrozumienia drugiej kultury, brakiem zrozumienia własnych emocji wynikających z tym, że się jest w innym kraju, tą rozłąką, różnymi sprawami finansowymi albo niedopatrzeniami prawnymi. Mamy rodziców, którzy wyjeżdżają z Polski oboje i nie, na przykład nie zostawiają żadnej osoby władnej do tego, żeby podjąć decyzję, czy dziecko może być przyjęte do szpitala. I to, także to są problemy i formalne, i prawne, i dotyczące pieniędzy.
Mamy problem dwupłaszczyznowy. Mamy problem w Polsce, ci, którzy zostali, ale mamy też ten problem tam na miejscu, gdzie Polacy z pokolenia na pokolenie przekazują sobie pewien kłopot, problem, że my jakby mimo pozornego połączenia, to jednak Polacy są troszeczkę solo. Jeżeli jest jakikolwiek projekt tak zwany migracyjny, gdzie Polacy się integrują, to ja to naprawdę powtórzę, witam z wielką radością, bo ja obserwuję w Anglii, obserwuję w Oslo, za chwilę jadę do Sztokholmu, gdzie Polacy działają nie w orkiestrach. My nie dajemy się również tym nacjom poznać. Ja nie znam wszystkich też...
Nie potrafimy być wspólnotą.
Właśnie. To jest problem naszej nacji. Ja nie zapomnę tej sceny słynnej z filmu Szczęśliwego Nowego Jorku, gdzie Zbyszek Zamachowski, grający postać niejakiego Potato, wysyłał kasetę wideo, bo to była jeszcze era kaset wideo, do rodziny z życzeniami dla poszczególnych członków rodziny. To jest oczywiście komediowo pokazane, ale to jest jakby zwiastun. Znaczy, dorasta w Polsce pokolenie skype'owe. Znaczy, dopiero psycholodzy dziecięcy, psychologowie, terapeuci będą się tym zjawiskiem mocować coraz bardziej przez następne dziesięciolecia.
Ciekawe, to jest niesamowicie, co pan mówi, ponieważ elementem tego naszego programu między innymi jest skype'owe poradnictwo psychologiczne. Myślę, że nie nazwałabym tego psychoterapią, ale coś quasi, albo jakieś po prostu umożliwienie kontaktu Polakom za granicą z polsko mówiącym psychologiem, ponieważ w Islandii na przykład jest taki jeden na 7000 ludzi, no to nie jest szalona liczba. Ciekawe jest też refleksje tych Islandczyków dotyczące takiego grania w orkiestrze, ponieważ oni mają raz w roku organizowany dzień międzyetniczny czy coś w podobie. I frustruje taką liderkę polonijną na przykład to, że na te 7 tysięcy ludzi na tej paradzie międzykulturowej pojawi się 10 Polaków. I ona daje przykład na przykład osób z Hondurasu, których jest tam 9 i wszyscy przychodzą.
Ale to jest bardzo ciekawe, co państwo mówicie i nie ukrywam, że trochę zaskakujące, bo do tego, że Polacy zawsze jak gdyby trzymają się tak bardzo solo i nie zawsze potrafimy stworzyć jakąś na przykład dobrze lobbującą za polskimi sprawami organizację, no to o tym słyszymy od lat. Ale wydawało się, że właśnie że to pokolenie, które pojechało teraz, w ostatnich latach do zachodniej Europy, że to są zupełnie inni ludzie. Dużo mówiło się o polskich gazetach, które zaczęły się pojawiać na przykład w Londynie, o polskich stronach internetowych, o różnego rodzaju stowarzyszeniach, które miały pomagać, wspomagać Polaków, o różnego rodzaju przedsięwzięciach biznesowych na przykład, które miały łączyć właśnie Polaków, którzy... Tutaj myślę głównie o Wielkiej Brytanii.
A czy jest wielki błąd zaniechania, grzech zaniechania przez pokolenie to starsze, czyli moje pokolenie, moich rówieśników.
Ale to przepraszam, ja jeszcze dopytuję właśnie o to młode pokolenie. Czy to, o czym ja mówię, to tak naprawdę to jest nie do końca prawdziwy obraz?
Znaczy nie, no oni próbują
że to są
zmienić.
Takie perełki i nic więcej?
Tak, znaczy, ja też sądzę, że to są inicjatywy, to są perełki, które nie mniej coś robią. I są te inicjatywy, które rozwijają się i są przecież różne polinijne organizacje, które rzeczywiście mają wspaniałe osiągnięcia. Natomiast to nie jest nasz powszechny styl funkcjonowania za granicą.
No właśnie dopytuję o to, na ile te doniesienia trochę zaciemniają nam prawdziwy obraz sytuacji.
Znaczy, ja powiem to wprost, bo ja mam przed oczami konkretne sytuacje z Londynu. Znaczy, akurat teraz z Manchesteru mi się pojawiła scena. Mój przyjaciel mieszka w takiej grupie trochę międzynarodowej na jednym z osiedli w Manchesterze. Zajmują jeden dom. Tam mieszka Słowak, Czech i dwóch Polaków. Ten dom jest na całym osiedlu muzułmańskim. Tam mieszkają Pakistańczycy, Hindusi i praktycznie oni są taką enklawą tego naszego kręgu kulturowego. Niedaleko tego osiedla był fajny dom z wielkim napisem przed laty zrobionym z napisem Polski Klub poloniny, gdzie Polacy się tam spotykali. Ja tam jestem praktycznie co pół roku w tym Manchesterze. Ja ostatnio, jak byłem w tym Manchesterze, już nie ma tego klubu. Jest w tym miejscu muzułmański dom weselny. Znaczy, jakby to jest pewne znamie czasów, że jeżeli nawet jak się staramy, jesteśmy, kurczę, niestety nieskuteczni. Nam się nie udało w Anglii, mimo kolejnej emigracji, wypracować czegoś, czym się szczycą muzułmanie, szacunkiem społecznym. Znaczy, Polacy są, powiem to otwartym tekstem. Jeśli chodzi o hierarchię w społeczeństwie brytyjskim, jesteśmy niżej od tych narodów z Dalekiego Wschodu.
Z czego się to bierze?
Trudno mi powiedzieć, z czego to się bierze. Mogę powiedzieć, z czym się zwracają ludzie, sygnalizując swoje problemy. I często bardzo pojawia się takie nieprzygotowanie na kontakt z inną kulturą. Ale też nie jest to usprawiedliwienie, bo wszystkich to dotyczy.
Przepraszam, bo jeżeli do Londynu przyjeżdżają ludzie z Afryki czy z Azji i oni sobie dają radę, i do tego samego Londynu przyjeżdżają Polacy, którzy kulturowo są dużo bliżsi.
Ktoś od niemal urodzenia mówi po angielsku, jakby to pozornie tylko jesteśmy bliżej brytyjskiej kultury niż Pakistańczyk. A przynajmniej różnie to może być. Ci Polacy, z którymi ja się stykam, kiedy mam z nimi do czynienia, to są ludzie o bardzo różnym stopniu wykształcenia, bardzo różnym jakimś poziomie, obyciu i świadomości w ogóle różnic kulturowych. Jakby to jest też generalnie pole naszej pracy. I spotykamy ludzi, którzy są po trzech Erasmusach absolwentami uniwersytetów, którzy mówią w trzech językach albo czterech i wchodzą w to społeczeństwo, przynajmniej ekonomicznie, bez żadnych trudności, mamy osoby, które ledwo mówią po polsku.
Pan pyta o problem naprawdę poważny i cieszę się bardzo, że w ogóle o tym dzisiaj rozmawiamy, dlatego że mój kolega, który mieszka w Anglii 34 lata, jedną z jego działalności jest pomaganie Polakom zaistnieniu na rynku pracy brytyjskim. On sprowadza wysokie klasy specjalistów do Wielkiej Brytanii. I on mi powiedział ciekawą rzecz, że Polacy naprawdę, jeśli chodzi o kwalifikacje, przewyższają niekiedy Anglików. Wielokrotnie, ale osiągają
zdumiewające.
Co się nazywa szklanym sufitem, że Polak, który ma wyższe kwalifikacje, nie jest w stanie mentalnie, ja zaraz powiem, co jest tego przyczyną, znaczy to jest moja oczywiście hipoteza, człowieka mieszkającego całe życie w Polsce. Mianowicie Polacy jadą tam z poczuciem faktu, że są gorsi.
Tak.
To, co ja posłuchałem, bo ja często latam po Europie, często przez Kopenhagę, a ponieważ Islandia jest połączeniem via Kopenhaga bardzo często, więc posłuchałem również ostatnio, jak wracałem, aż się trochę wstydziłem, że ja wracam z Norwegii. Jestem w samolocie i chyba jeden z nielicznych Polaków wracający z urlopu, a na pokładzie, bo to było przed świętami. Lecieli sami Polacy, cieśle, murarze, rybacy, którzy naprawdę, jak słuchałem ich lecąc tym samolotem, ich historii, jak im jest strasznie ciężko, to mówię do żony, wiesz co, naprawdę współczuję tym ludziom, że oni taki mają ciężki kawałek chleba. I dlatego, jak usłyszałem, czym się pani zajmuje, od razu dostałem banana na buzi, że coś się w tym kierunku zmienia. Odpowiedź jest jakby, dlaczego tak się dzieje. Dlatego, że paradoksalnie przyczyna jest w Polsce. Dlatego, że polska szkoła głównie się posługuje narzędziem, które się nazywa czarna pedagogika. A czarna pedagogika głównie polega na tym, że u nas kształtowanie osobowości młodego człowieka polega na pokazywaniu mu błędów, wytykaniu mu tych błędów, wskazywaniu tego, co robi źle. Natomiast cała kultura anglosaska, również skandynawska, polega na wyeksponowaniu pozytywów. Człowiek wchodzi w dorosłość z poczuciem, że jest coś wart, a Polak wchodzi w dorosłość z poczuciem, że jest gorszy.
Z jednej strony problem rodzin, bardzo często rozbitych rodzin, rodzin, które muszą w ten sposób funkcjonować przez lata. Z drugiej strony problem ludzi, którzy wyjeżdżają głównie do zachodniej Europy i tam okazuje się, że mają gigantyczny problem z pewnego rodzaju adaptacją do tamtejszych warunków. I chyba taki kolejny wątek w tym drugim punkcie, ja bym to określił, to co pan mówił przed chwilą, taką chyba, nie wiem, poczuciem niższości pewnego rodzaju. No bo jeżeli idziemy tam jako specjaliści i sami sobie tworzymy sufit, którego nie potrafimy przebić, to jest jakiś kompleks niższości.
Zdecydowanie, że tak. Znaczy wchodzimy... Znaczy, co jest ciekawe, że dzieci polskiej emigracji, które urodziły się i przeszły system edukacji tam na miejscu, nie mają tego problemu. Jakby zupełnie inaczej funkcjonują w tamtym. Mimo, że są Polakami, pięknie mówią po polsku, mają geny polskie.
Mają problemy, jak wracają.
A czy nie są właśnie trochę genetycznie obciążone na przykład przez to, w jaki sposób wychowują ich rodzice? Czy już nie?
To jest 20%, 80% to jest behawior to, jacy jesteśmy, wynika z tego, co robimy, co myślimy, jak to jest kształtowane. Znaczy, ja nie chcę tutaj jakby uderzać jako klasyczny przykład Polaka, narzekać na brak pieniędzy, ale nie mogę tego powiedzieć. Znaczy, nie mogę tego nie powiedzieć. Większość moich klientów, ponieważ ja reprezentuję placówkę prywatną, ja pracuję z Polakami, których stać na kontakt ze mną przez mój gabinet prywatny, czy gdy jestem na Wyspach, czy w Skandynawii, czy przez Skype'a, przez którego również pracuję. Ale jest cała masa Polaków, którzy są całkowicie wykluczeni, których nie obejmuje pomoc jakby taka psychologiczna tam na miejscu, bo jeszcze nie zasłużyli, bo na przykład pracują na czarno, nie mają świadczeń i tutaj niestety polskie państwo nie spełnia swojej roli. Jest cała możliwość, żeby państwo się zaopiekowało pełnowartościowymi obywatelami. Drodzy rządzący, Polacy na emigracji są pełnowartościowymi Polakami, którzy często płacą podatki i tam, i tu w Polsce. Warto się nimi zaopiekować, choćby z tego powodu, że oni albo wrócą, albo część ich rodzin jest tutaj w Polsce. I trzeba, jest warunkiem, żeby tych ludzi przeprowadzić przez to ucho igielne, jakim jest to rozstanie, dając środki na pomoc psychologiczną.
A czy nie jest trochę tak, że my, i to mówię zarówno o tej strefie oficjalnej, nie wiem, rządowej, instytucjonalnej, ale również my, Polacy mieszkający w Polsce, trochę traktujemy ich jako już takich Polaków straconych dla Polski.
Nie straconych. Ja jeszcze muszę jedną rzecz powiedzieć, przepraszam. Zwróćcie uwagę, jak traktujemy Polaków na emigracji. To są ci, którym się na pewno powiodło. Każdy Polak na emigracji to jak wraca do Polski, a ja mieszkam w Londynie, prawda? Aha, to ty masz kasę, to ty masz dobry samochód. Nie zwracamy uwagi na to, że ci ludzie mają czasami ten portfel jako taki. Niekoniecznie muszą zarabiać lepiej niż niektórzy Polacy tutaj, tak zwani, którym się powiodło, ustawieni w Warszawie, ale nie wnikamy w to, jakie to spustoszenia i konsekwencje negatywne.
Tak, a poza tym to naprawdę różnie bywa. Mamy też z kolei kontakty z włoską taką katolicką inicjatywą, z której dosyć regularnie pomagamy kontaktować Polaków z rodziną w Polsce, takich, którym się nie udało, którzy umierają na ulicy i boją się, wstydzą skontaktować samemu ze swoją rodziną, ponieważ nie są w stanie przyznać się do, że tak powiem, życiowej klęski.
No bo rozumiem, że dokładnie wpisują się w ten stereotyp, że skoro wyjechałeś na zachód, to musisz przyjechać i pokazać, że masz pieniądze.
Oczywiście, a jednocześnie na przykład w Hiszpanii Polacy stanowią główną grupę cudzoziemców bezdomnych. No i nie jest to jakiś symbol sukcesu, prawda?
Tak.
Także tym Polakom za granicą wiedzie się bardzo różnie i bardzo są to bardzo różni ludzie. Rzeczywiście wszelkie programy, które miałyby na celu stworzenie jakiegoś systemu pomocy, muszą uwzględniać to, że my jesteśmy bardzo zróżnicowani. Ta grupa ma bardzo szerokie potrzeby.
Ale to wracając do tego wątku, o którym wspomniałem, czyli o tym, że my trochę traktujemy tych Polaków, którzy wyjechali do zachodniej Europy, trochę jak już takich Polaków straconych, którzy nie mają tak naprawdę powodu, żeby tu wrócić. Bo...
I niesłusznie, jeśli mogę wtrącić, ponieważ w Islandii kilka lat temu było co najmniej 30-40% więcej Polaków.
Ale pytanie,
Polaków,
czy oni wrócili do Polski, czy oni na przykład z Islandii
do Polski ze względu
nie
na
pojechali
kryzys.
Do Wielkiej Brytanii?
Wrócili według danych islandzkich, to są osoby, które wróciły do Polski. Dopiero w tej chwili, po jakichś tam kilku latach upadku, rośnie ponownie, odradza się ta społeczność.
Ale trzymając się tego wątku, jakie przełożenie na przykład na relacje rodzinne ma narastanie takiej świadomości, że ten człowiek, który, nie wiem, jest naszym mężem, żoną, ojcem, który wyjechał 2-3 lata temu, że do nas zaczyna docierać, że szansa na to, że on wróci, tak naprawdę z każdym miesiącem jest coraz mniejsza.
Sądzę, że to też jest sprawa indywidualna i mamy, przynajmniej z tych przypadków, z którymi ja mam do czynienia, są rodziny, które po kilku latach łączą się, że tak powiem, w kierunku migracyjnym, to znaczy do tego człowieka, który wyjechał, dołącza reszta rodziny. Są takie przypadki oczywiście, kiedy ta osoba wraca, są takie przypadki, kiedy rodzina się rozpada i każda z nich potrzebuje innego rodzaju doradztwa. To, z czym my się spotykamy, to jest takie kompletne nieprzygotowanie ludzi w momencie, kiedy podejmują decyzję migracyjną. I w tym kierunku jakby nasz projekt jest też skonstruowany, żeby ludzie mieli świadomość, co jest im potrzebne w momencie wyjazdu.
Ale to jest kolejna rzecz, która... mimo wszystko może zdumiewać, znaczy ona świadczy o jakiejś kompletnej niefrasobliwości, no bo jeżeli mamy dwójkę rodziców, którzy decydują się na przykład na wyjazd zarobkowy i oni zostawiają w Polsce dziecko i rzeczywiście nie dbają o to, żeby ktokolwiek, kto tu został, nie dostał od nich pełnomocnictwa na przykład do takiego, które umożliwi to dziecko, nie wiem, zaprowadzenie do lekarza, zapisanie do przedszkola, To jak to nazwać?
Sądzę, że to jest niefrasobliwość w pewnym stopniu, ale też w pewnym stopniu brak dostępnej informacji na ten temat, ponieważ to wcale nie jest takie proste dowiedzieć się, w jaki sposób się do tej migracji przygotować. Nie ma takich oficjalnych danych.
Ale to nie jest oczywiste, że to dziecko zostawia się niejako w próżni?
Jest oczywiste, może patrząc z perspektywy, ale jeżeli ktoś wyjeżdża, planując, że pobędzie w tej Wielkiej Brytanii na 2 miesiące wakacyjne, on nie sądzi, że to będzie potrzebne, nie myśli o tym, jakie będą jakby dalsze, długofalowe skutki jego wyjazdu. Ktoś planując wyjazd krótkotrwały, podejmie krótkotrwałe działania i dopiero później w praktyce okaże się, że nie dopełni rzeczy, które są bardzo ważne później dla funkcjonowania jego dziecka.
Rzućmy na chwilę okiem za ocean i zobaczmy, jak funkcjonują Amerykanie, dla których zmiana miejsca pracy, miejsca zamieszkania, czy nawet, to jest ciekawe, wykształcenia, znaczy może nie wykształcenia, zawodu, który wykonuje.
Ale oni są jakimś fenomenem.
Nie jest żadnym problemem, tylko że ten fenomen ma kilkaset milionów ludzi i jakby też warto patrzeć tam.
Ale kilkaset lat też ma.
Jest coś takiego, że oni naprawdę są uczeni od początku, że i przemieszczają się całymi rodzinami ze wschodniego na wschodnie i odwrotnie wybrzeże. Natomiast dla Polaka, jakże kaleka jest niestety ta nasza emigracja, że Polak, który wyjeżdża, nie może wyjechać z całą rodziną. No przecież oczywiście poza wyjątkowymi sytuacjami, kiedy ktoś z tego wyższego szczebla ma zapewniony byt. Ale mówimy głównie o tej emigracji takiej zarobkowej, gdzie jakakolwiek praca jest już wartością. I jest to strasznie smutne, przykre, że ci ludzie nie mogą wyjechać całymi rodzinami. Część zostaje tutaj w Polsce. Mówi się, Anglia jest blisko, no ale dotykowy ekran tabletu nie zastąpi dotyku. No dotyk między małżonkami jest czymś niezbędnym, jest czymś jakby też kształtującym ten związek.
Zatrzymajmy się w tym miejscu. Jak wyglądają rodzinne relacje małżonków, którzy przez kilka lat muszą żyć właśnie w ten sposób? Za pomocą
Skype'a?
Myślę, że to
Skype'a. Trochę takie zjawisko żony marynarza. Że jest życzliwie się i ciepło i chętnie widzi krótkotrwałe powroty i wspólne życie,
krótkotrwałe, ale
po prostu bardzo trudno jest później budować taką relację. Właściwie jest to moim zdaniem budowanie relacji od nowa.
Właśnie
to, z czym my się też
zmierzać.
Stykamy, to jest kwestia dzieci, relacji rodziców z dziećmi. Ciekawe było dla mnie przeczytać takie dane dotyczące badania Komisji Europejskiej o dzieciach pozostawionych w swoich krajach bez opieki. Takich dzieci jest w Europie około 500 tysięcy. I gros tych dzieci to są polskie dzieci.
Przepraszam, bez opieki, czyli?
Dzieci pozostawionych przez rodziców w swoich krajach pochodzenia. Migrujących rodziców. Mhm.
No bo bez opieki może sugerować, że one rzeczywiście zostały pozbawione kontaktu, nie wiem, z dziadkami, z wujkami i tak dalej.
No to jest w ogóle osobne, ciekawe też zjawisko, że mniej więcej połowa z tych dzieci to są dzieci, które rzeczywiście zostają z dziadkami, czy wujkami, czy jakąś tam bliższą rodziną. Natomiast są dzieci, odsetek około 10-5% dzieci, które są same. I mamy w Polsce przypadki, kiedy mamy 17-latkę opiekującą się 12-latkiem.
No ale to 10% to nie jest mało.
To w ogóle nie jest mało. I są właśnie, interesujące jest to, że rodzice dają tym swoim nastoletnim dzieciom ogromne prerogatywy i duże pole decyzyjności w tej rodzinie. I wtedy, kiedy wracają, oczekują, że to dziecko odda pole. I to się nie zawsze dzieje.
Ale jak państwo oceniacie? Znaczy, ja tutaj nie chcę wnikać jak gdyby w sytuację finansową tych ludzi, bo być może oni rzeczywiście są do tego zmuszeni, ale zostawienie 16-17-letniej osoby, która ma się jeszcze opiekować kilkuletnim dzieckiem, no, nie chcę po raz drugi mówić, że niefrasobliwość, ale tak naprawdę to słowo przychodzi do głowy.
Pani powiedziała ważną rzecz, że to nie jest środowisko homogeniczne, no, z wielu powodów. Znaczy są jednostkowe sytuacje, które rzeczywiście zasługują na potępienie, no bo rządza kasy, rządza sukcesu jest czasami silniejsza od rozumu, od zdrowego rozsądku, ale bym był ostatnią osobą, która by też przerzucała winę na tych ludzi. Znaczy systemowo mamy problem. Ja uważam, że za mało my jako Polska, za mało się tymi swoimi dziećmi opiekujemy, mając na myśli te dzieci, czyli Polaków, którzy tam wyjechali. Środki unijne są w mojej ocenie bardzo mało, jeżeli wcale nie wykorzystywane do tych różnych readaptacyjnych tam programów. Ja głównie pracuję z mężczyznami, którzy bardzo prosto sobie odreagowują te wszystkie swoje frustracje. Ja mam głównie mężczyzn, którzy którzy nieradzenie sobie z tą rozłąką topią w alkoholu, w narkotykach czy w innych kompulsywnych zachowaniach, na przykład hazard, zarabiają pieniądze i mają za co pić, za co ćpać i za co grać w kasynach.
Ale to przepraszam, to znowu postawmy tu przecinek. Wspominacie państwo oboje o tym, że należałoby tym ludziom jakoś pomagać, że polska strona, czyli polskie instytucje powinny bardziej się udzielać, jeżeli chodzi o ten temat, ale tu bardzo szybko mogłyby się pojawić zarzuty tego typu. Mamy w Polsce miliony ludzi, którzy żyją na skraju nędzy. Mamy miliony ludzi, którym rzeczywiście państwo tu w Polsce powinno pomagać, a my teraz te pieniądze będziemy gdzieś tam wysyłać do Londynu, do Berlina, do Stuttgartu.
Ale nie,
sami wyjechali, sami chcieli sobie taki los.
To nie muszą pieniądze, to nie jest krótka kołderka. Znaczy, tak. Zaraz, jeżeli Polacy...
Ja tylko mówię, że takie
PKB,
głosy na pewno by się pojawiły.
Jeżeli Polacy
to są
robią,
ci sami ludzie przede
jeżeli
wszystkim,
Polacy
moim zdaniem.
Robią PKB w Wielkiej Brytanii w sposób naprawdę niebagatelny, to PKB również robimy w Norwegii. Robimy, no ja tylko przypomnę, że Szwecja ma 7 milionów mieszkańców. Norwegia nie więcej. To są kraje, które naprawdę Polacy dla nich są zbawieniem.
Oczywiście, oni na nas czekają i mają wręcz programy, które mają sprowadzić.
Ten brak integracji tam Polaków za granicą prowadzi do tego, że my nie umiemy właśnie starać się o te środki, które nam się należą naprawdę jak psu miska. My musimy o to zawalczyć, dlatego że nam się rodzi problem nie tam emigracji polskiej tam za granicą, ale tutaj w Polsce. Właśnie w postaci tych sierot, takich można powiedzieć quasi-sierot zostawionych przez swoich rodziców, czy chociażby przez jednego rodzica. No, jeżeli jeden rodzic jest na emigracji, to dziecko jest nadal sierotą, tylko że półsierotą.
Ale nie boją się państwo, ja ponowię ten zarzut, że takie głosy rzeczywiście, takie zarzuty mogą być w tym momencie podnoszone.
To są inne fundusze. Niech te państwa płacą również na to, co się tym ludziom należy.
No ale te państwa coraz chętniej się wycofują ze wszelkiego rodzaju pomocy.
Ale nie, zaraz. To jest moim zdaniem, dyskusja nam się wypsnęła w złym kierunku, tak sądzę. Ponieważ w takiej Islandii są fundusze dla samotnych rodziców, są fundusze na dzieci, są fundusze, nie wiem, wsparcia psychologicznego. Problem polega na tym, że Polak który tam przyjeżdża, ale pomijając tych, jesteśmy wszyscy w Unii Europejskiej, Islandia też tam ma różne projekty dostępne dla Polaków. Problem często polega na tym, że nawet same polskie placówki i polskie organizacje nie mówią tym ludziom, co tam jest dostępne.
Ale nie mówią,
nikt nie dba o to. Nie ma takiej troski o to, żeby ci ludzie korzystali z tego, co jest dostępne. I na przykład w takiej Islandii, żeby skorzystać z różnych tam form dostępnych pomocy, trzeba mieć dokument o swoim stanie cywilnym, który nie jest trudno w USC w Polsce wydobyć przed wyjazdem, tylko nikt tego nie wie. I ten człowiek jedzie tam i zajmuje mu pół roku, rok czy półtora roku, żeby wrócić do Polski, zdobyć ten dokument i dopiero wtedy ubiegać się w tej Islandii o świadczenia, które są i czekają na niego i to nie są polskie pieniądze.
Ale to można sytuację też trochę odwrócić i znowu wracając do tego wątku dotyczącego dzieci pozostawionych bez żadnych pełnomocnictw, powiedzieć, że być może ci ludzie, którzy decydują się na wyjazd na zachód, jadą tam bez żadnego przygotowania. No, trochę tak, mówiąc brzydko, z buta po prostu. No, wsiadam do samolotu i jadę zarabiać kasę. I jakoś to będzie.
Mam taki ogląd trochę sytuacji, powiedziałabym dwustronny, ponieważ oprócz tego, że tworzymy teraz program dla Polaków za granicą, od lat prowadzimy różne programy dla cudzoziemców w Polsce. I widzę, z jaką my też lekkomyślnością, my jako państwo, jak Polacy, traktujemy cudzoziemców, zakładając, że skoro coś istnieje, to jest oczywiste, że ludzie z Ukrainy, Białorusi, Armenii, Gruzji będą z tego korzystać.
Ja tylko dodam jedno zdanie, że ludzi trzeba uczyć korzystać z pomocy. Pomoc może być, a człowiek może mieć jakieś swoje specyficzne powody, dla których nie będzie chciał, czy nie będzie umiał z tej pomocy skorzystać. Mhm. Więc jakby są programy nakierowane na to, żeby ludzi uczyć tej umiejętności.
Tak, też mam doświadczenie w tej sprawie w Polsce, ponieważ prowadzimy od jakiegoś czasu szkoły rodzenia dla cudzoziemskich kobiet w Polsce. I zgromadzenie grupy kobiet na program, który jest w ich językach dostępny, położne, psycholożki międzykulturowe, bardzo trudno jest zebrać grupę. I też jest bariera korzystania z czegoś, co naprawdę leży i czeka.
Świetnym przykładem, że Polacy nie potrafią grać w drużynie, jest polska reprezentacja w piłce nożnej.
Oj, przepraszam, proszę tego tematu dziś nie wywoływać przed meczem z Niemcami.
Ale to pokazuje, że naprawdę Polacy nie radzą sobie w tej grze. Ja jestem też byłym sportowcem i to niebagatelnym, bo grałem w kadrze Polski jako koszykarz w latach 80. Natomiast jakby zaprzeczeniem tej tezy jednocześnie od razu w jednym zdaniu to pociągnął, jest polska reprezentacja w siatkówkę, prawda? Kiedy Polacy są w tej chwili mistrzami świata w grze zespołowej, ale niestety jest ta łyżka dziegciu do tej beczki miodu, mianowicie trenerem jest cudzoziemiec.
No i w ten sposób niechcący być może odpowiedział pan na wszelkie wątpliwości dotyczące przyszłości polskiej kadry w piłce nożnej i tego, jak powinna być kierowana i przez kogo i w jaki sposób. Wracamy do naszego głównego tematu, zostawiamy piłkarzy. Bądźmy optymistami, naprawdę, to kilka godzin jeszcze. Czy jest trochę tak, że nasze urzędy, nasi urzędnicy, nasze instytucje odpowiedzialne za pomoc Polakom, również tam, za granicą, po prostu nie wywiązują się ze swoich zadań? Są nieprzygotowane do tego, żeby nieść wiedzę?
Znaczy urzędnicy też są absolwentami polskich podstawówek, polskich
liceów. Czyli wracamy do punktu wyjścia.
Wracamy do punktu wyjścia. No, urzędnicy też powinni dysponować pewnymi umiejętnościami. Urzędników się też szkoli. Ja przez wiele lat w latach...
Ale to wystarczy powiedzieć, że to jest takie, no, nie wiem, proludzkie, prospołeczne spojrzenie. Znaczy, wyciągnięcie ręki.
Ja podam tak, że miałem okazję uczestniczyć właśnie w takich fajnych projektach, gdzie uczyliśmy się, jeszcze zanim Polska weszła do Unii, w Niemczech i w Austrii, jak sobie te właśnie nacje radzą z problemami społecznymi, typu właśnie patologie wszelkie tam, wszelkiego rodzaju. Czyli na poziomie urzędniczym jest pewna współpraca, tylko że no, to, że to jest, to wcale nie znaczy, że sam fakt, że coś jest, że jest to wystarczające. Moim zdaniem jest tego za mało. W szkoleniu urzędników to tak.
Ale czy to jest takie trochę podejście, to bardzo często też widać na przykład w sytuacji, nie wiem, kiedy nasi politycy zajmują się jakimś problemem. Jest problem, wprowadzamy ustawę, ustawa zostaje przegłosowana i tym samym ten problem ma zniknąć, ponieważ została wprowadzona ustawa. Tylko tyle, że jak gdyby nic oprócz tej ustawy...
Na takim polu, że tak powiem, cudzoziemskim doświadczamy takiej właśnie sytuacji, kiedy wysokie oczekiwania i ogólne ramowe programy upadają na poziomie pieniędzy. I zdarza się, że właśnie różne dobre plany i założenia i polityki migracyjne padają w gruzach wtedy, kiedy okazuje się, że to, żeby wykonać ten program w praktyce, po prostu wymaga ludzi, jakiejś stabilizacji, pieniędzy, trwałego wsparcia, ale nie takiego akcyjnego podejścia, robimy akcje.
Ale to jest taka, nie wiem, takie podejście typowo biurokratyczne, takie oderwane od rzeczywistości. To znaczy, że wystarczy coś przegłosować i problem sam się rozwiąże, no bo skoro to jest na papierze rozwiązane, to jak gdyby nie ma powodu, żeby nie wierzyć, że problem zniknął? To jest tego typu rozumowanie?
No to tak, jakbyśmy chcieli prowadzić rodzinę, czy tam jaką... małą organizację, ale nie wiem, chociażby rodzinę na poziomie ustalenia. No, rodzina nie kończy się na deklaracji w kościele i ślubuje ci miłość, wierność i uczciwość, tylko później tworzy się przez testowanie tego wszystkiego codziennie w praktyce i na tym polega też tworzenie jakiegokolwiek społecznego programu. To się po prostu musi dziać w życiu.
To jak w takim razie takie programy powinny funkcjonować? Teraz mówię o obu stronach granicy,
cyklicznie.
Czyli i w Polsce... i poza Polską.
Regularnie i cyklicznie.
Jeszcze, żeby to było spójne ze sobą.
Ja to rozwinę, dlatego że jest u nas ewidentna akcyjność. Znaczy, ja przez wiele lat byłem szefem organizacji pozarządowej. Ja z jakichś powodów już się w to nie angażuję, bo ja po prostu miałem serdecznie dość, ponieważ ja co roku nie wiedziałem, jak będzie funkcjonował pani reprezentuje organizację pozarządową.
Rozumiem pana.
Więc pani wie, co ja mówię. Po prostu w Polsce organizacje pozarządowe są troszkę traktowane po macoszemu, zupełnie inaczej niż jest to w innych krajach europejskich. Pewne projekty są robione tylko i wyłącznie na rok, a jeżeli mówimy o tak poważnym projekcie, gdzie są elementy psychologiczne, gdzie są elementy integracji międzynarodowej, one nie mogą być budowane na jeden rok, czy nawet na kilka miesięcy, bo później trzeba to rozliczyć i takie instytucje nie mają w ogóle poczucia bezpieczeństwa, że w grudniu nie wiedzą, czy będą miały pieniądze na styczeń, luty, marzec.
Drodzy Państwo, to jest zarzut, który można usłyszeć od wielu, wielu lat, że tak to funkcjonuje i tak to wygląda. Na czym polega problem, że nie można tego typu programów, tego typu pomysłów rozpisać na lata?
No to jest świetne pytanie.
Ja
pamiętam, jak trzyletnie programy pomagania osobom w Warszawie uzależnionym, naprawdę to była jakaś mordercza robota. W końcu się to udało zrobić, ale to dzięki spójności, uwaga, dzięki integracji organizacji pozarządowych, co było naprawdę wyjątkową sytuacją. Myśmy się zjednoczyli i wywalczyli projekty trzyletnie.
No ale to skąd bierze się ten opór przed tym, żeby coś trwało dłużej niż miesiąc,
bo
dłużej
Polacy,
niż rok.
Polacy nie umieją się w ważnych kwestiach integrować, żeby wspólnie grać w jednej drużynie. Troszeczkę gramy do swojego jakby koszyczka.
Ale to, przepraszam, bo to mam wrażenie, że to chyba problem być może leży gdzie indziej, no bo jeżeli mamy urzędnika, kogoś, kto zajmuje się danym tematem i danym problemem, no to przecież ten człowiek, skoro siedzi w danym problemie, wie na czym to polega, no powinien mieć świadomość, że być może jedną akcją, która potrwa miesiąc, tego problemu nie da się rozwiązać.
Pan użył słowa, które jest jakby jednoznacznie odpowiedzią. Powinien, a nie ma.
Aha. Ja też sądzę, że brakuje u nas takiego właśnie myślenia w tych sprawach społecznych, długoterminowego,
perspektywicznego,
tak jest. I że dużo bardzo różnych inicjatyw, akcji dzieje się w cyklu rocznym, ponieważ takie jest myślenie tych instytucji, które dysponują pieniędzmi.
No ale przecież my nie jesteśmy samotną wyspą. No mamy sąsiadów, mamy przykłady z Niemiec, ze Skandynawii, z tej Wielkiej Brytanii, która tutaj cały czas wraca niczym bumerang. No jest skąd brać przykłady.
Niemniej tak funkcjonuje nasza rzeczywistość, że bardzo wiele rzeczy się dzieje właśnie w takim rocznym cyklu, jak pan powiedział. Że nie ma takiego myślenia długofalowego, co my byśmy chcieli, jak ten nasz kraj chcielibyśmy, żeby wyglądał za te 5, 10, 15 lat.
Ale to nie jest...
Mało się temu czasu poświęca rozmowie na ten temat.
Kwestia braku takiego spojrzenia, czy być może jest tak, że po prostu takie, nie wiem, miesięczne czy roczne kampanie po prostu łatwiej papierkowo rozliczyć?
Znaczy, to jest ciekawostka, że... Kampanie trwające 2-3 miesiące rozlicza się tak samo tragicznie, tak samo w sposób nieprawdopodobnie skomplikowany, jak kampanie wieloletnie.
Szukam odpowiedzi.
Jeżeli pan dostaje dotację na 5 tysięcy złotych, na jakiś projekt, no nie wiem jaki, jakiś taki po prostu bardzo szczątkowy, to pan ma tyle samo papierów, jak pan by rozliczał 1 000 000 złotych. To są dokładnie te same dokumenty, te same papiery.
No, próbuję jakoś wejść w skórę ludzi, którzy o tym decydują. I skąd ten opór, skąd ta niechęć do na przykład programów rozpisanych na wiele, wiele lat?
Ja pamiętam, uczestniczyłem w bardzo wielu konferencjach międzynarodowych, tutaj w Polsce również, gdzie przyjeżdżali Niemcy, Austriacy, Anglicy, tutaj do Warszawy, to było wiele lat temu, gdzie my żeśmy się wymieniali doświadczeniami. Znaczy, zaobserwowałem jakąś, to jest dla mnie zastanawiające, że nie ma progresu, jest regres. Znaczy, w tej chwili jakby coraz, odnoszę wrażenie, jakby urzędnikom coraz mniej zależało na tym, żeby cokolwiek się działo, że jest to tylko i wyłącznie na zasadzie spektakularnych akcji pomocowych.
Ciekawe jest dla mnie, że wśród 5-6 różnych źródeł finansowania, z których my w tej chwili jako fundacja korzystamy, jedno z tych źródeł, jedna organizacja, nie będę ich reklamować, to jest organizacja, która z nami merytorycznie rozmawia. Całą resztę interesuje, czy wydaliśmy właśnie te nasze 5 tysięcy, czy 100 tysięcy na czas i mamy na to odpowiednie kwity. Tylko jeden z tych darczyńców jest zainteresowany tym, czy zrobiliśmy to, o co chodziło.
Ale... To jest taki trochę syndrom patrzenia jako księgowa na każdą akcję, nawet te akcje społeczne, te akcje, które dotykają bardzo poważnych społecznych problemów.
A to księgowego nie obchodzi, czy to jest samochód, znaczy, czy to jest...
Ja nie chcę obrać o broń Boże księgowego, to nie o to chodzi.
Znaczy, wie pan, znaczy, ja tutaj też się trochę powymarzam.
Znaczy, chodzi o to, żeby się cyferki zgadzały.
Niektóre moje projekty naprawdę bardzo duże, na kilkadziesiąt, kilkaset tysięcy złotych, by były odrzucane, bo na przykład był przecinek nie w tym miejscu postawiony. Jakby to jest... Mało tego, są znane, na szczęście, mam nadzieję przynajmniej, bo już tego nie śledzę, że duże projekty, których nie kontynuowanie było też związane z pewnymi stratami społecznymi, zostały odrzucone, bo na przykład długopis nie był niebieski, tylko był czarny. To też media o tym informowały.
I przepraszam, jeszcze raz.
Długopis nie był niebieski, tylko był czarny. No, podpisanie dokumentów czarnym długopisem odrzucało wnioski na poziomie merytorycznym. To jest w ogóle zagadka. No, to znaczy, ja znam takie przypadki z historii.
Chyba sądzę, że tutaj można powiedzieć, że takim kluczem słowem byłoby ta spójność, czy jakieś wspólne myślenie.
Współdziałanie.
Współdziałanie, tak, organizacje na różnych poziomach. Tak. I organizacji między sobą, ale też organizacji właśnie i z darczyńcami, i z przedstawicielami administracji. Te projekty, które my realizujemy, najbardziej skuteczne są wtedy, kiedy rzeczywiście zaangażujemy różnych partnerów o różnych kompetencjach i o różnych możliwościach.
Ja bym bardzo chciał, żeby do tych Polaków, którzy mieszkają za granicą, do tych Polaków, którzy tam pracują, naprawdę ciężko pracują. Mam niesamowity szacunek, wielki szacunek do tych ludzi, którzy tam wyjechali, odważyli się. Znaczy to, że już się odważyli, jest dowodem na to, że mają bardzo wysoki poziom umiejętności psychospołecznych albo chcą się ich nauczyć. Ja nie ukrywam, że bardzo często mi się zdarza Polaków, którzy nie radzą sobie z rzeczywistością w Polsce, sugeruję, żeby tam wyjechali i tam doświadczyli samych siebie, żeby jakby w kryzysie wejrzeli też w swoje słabości i w swoje zasoby. A to takie przesłanie, które bym bardzo pragnął i Polakom na Islandii, w Islandii czy na Islandii, jak się mówi? W Islandii, czy w Wielkiej Brytanii, powiedzieć, że my naprawdę mamy bardzo wiele do zaproponowania. Jesteśmy wspaniałą nacją, wspaniałym narodem, który może bardzo wiele fajnych rzeczy uczyć innych ludzi na świecie.
Drodzy Państwo, to pozwolicie, że właśnie tym optymistycznym przesłaniem skończymy naszą dyskusję. W sumie fajnie się stało, że taki głos pojawił się na sam koniec, bo wcześniej to z tym optymizmem
Dzielmy
było...
się sobą za granicą.
Wcześniej z tym optymizmem było trudno. Agnieszka Kosowicz, Polskie Forum Migracyjne, Robert Rutkowski, psychoterapeuta. Bardzo, bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Dziękujemy.